kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu. W środowy poranek dziś rozmawiam z szefem wielkopolskich struktur PSL-u, posłem Andrzejem Grzybem. Witam serdecznie, panie pośle. Cieszę się, że pana słyszę.
Dzień dobry Państwu.
Ta moja radość wynika z faktu, że podobno ma pan już ujemne wyniki na obecność koronawirusa. No i pytam o pańskie zdrowie. Jak się pan miewa?
Dziękuję bardzo. Jest dobrze, bo chyba to jest południe. Zostałem zwolniony, jest
aresztu domowego. Mhm. Ale czuje się pan dobrze, jest pan zdrowym człowiekiem w świetle wyników, tak?
No ja osobiście czuję się zdrowy, natomiast nie robiłem żadnych badań wysiłkowych czy czegoś takiego, ale to tam są te informacje mówiące o tym, że również osoby, które jakoś lżej przechodzą akurat to zjawisko, no mogą mieć jakieś tam, że tak powiem, konsekwencje.
Ujemne konsekwencje. Jak długo pan chorował?
Znaczy wie pan, to mój taki rzeczywisty okres, kiedy się czułem nie najlepiej, to były praktycznie 3-3,5 dnia. Zanim zrobiłem sobie test. Bo najpierw myślałem, że to jest po prostu zapalenie zatok na skutek klimatyzacji. No a potem okazało się, że i od tego temperatura i również takie ogólne, jak to mówią, łamanie w kościach. Tak?
To łamanie w kościach było bardziej...
Po trzech dniach ustąpiło, ale ponieważ już wtedy wiedziałem, że między innymi trzech kolegów również, którzy byli na pewnym naszym spotkaniu w Warszawie, że oni mają pozytywne wyniki, więc moje to trzeba po prostu zrobić również test.
A kiedy pan zrobił, czy ta choroba się jakoś rozwijała? Jaki był przebieg w ogóle? Bo to jest ciekawe z punktu widzenia.
To znaczy wtedy, kiedy ja już robiłem test, to ja już nie miałem żadnych takich zewnętrznych objawów, może poza takim jakimś znużeniem, zmęczeniem. O, taki charakter to może miało, ale nie było tak, jak to nieraz opisywane jest, jakie są symptomy tej choroby. Nie miałem kaszlu, nie miałem jakiegoś tam zaniku powonienia czy smaku. Tego typu objawów nie było. No jedyne, które w tym pierwszych trzech dniach, które się pojawiły, no to była właśnie temperatura, plus taka, tak jak powiedziałem, łamanie w kościach.
Czyli pan dosyć łagodnie to przechodził. Na przykład w przeciwieństwie do pańskiego kolegi klubowego, senatora Jana Filipa Libickiego, który po prostu nie miał siły na nic.
Dużo gorzej. No ja też powiem szczerze, że też jakoś tam od razu zareagowałem, bo gdyby coś takiego było, no to jakieś tam medykamenty, witaminy, które są przeciwwirusowe, również działają, że tak powiem.
Pan w domowej izolacji spędził ten czas?
Tak.
Ktoś z bliskich ma zakażenie? Był zakażony?
Nie. Żona miała negatywny wynik, także tylko ponieważ przez krótki okres czasu była urodziny, więc jak wróciła, powiedziałam, że mam takie symptomy, więc żeśmy się rozdzielili nasze mieszkanie na dwie niezależne.
Pytam tak dociekliwie pana, dlatego że niektórzy przeciwnicy tego, żeby robić wielki larum z powodu koronawirusa, mówią, że to jest tylko zwykłe przeziębienie. Jak tak pana słucham, to teraz nie wiem, co mam sobie myśleć. Jakie pan ma wnioski z tej choroby?
No ale to znaczy ja mogę powiedzieć tak, że zdecydowanie jeżeli ktoś ulegnie zakażeniu, to niewątpliwie to jest związane z jakimiś, że tak powiem, słabymi punktami w naszym zdrowiu. To jest takie moje przekonanie. A ponieważ ja mam dosyć wrażliwe zatoki, to właśnie wiązałem to z klimatyzacją. Uczestnicząc tam w pewnej konferencji, tam była włączona taka tak silnie klimatyzacja, że że po prostu zmarzłem.
No tak, ale i tak ktoś panu musiał po prostu sprzedać tego koronawirusa, bo chyba no tak, od tak bez niczego pan by tego nie
wie pan, no przecież to nie jest też tak, że wirusy się trzyma na uwięzi i wypuszcza w danym momencie. One po prostu są wokół nas. I pewnie to jest taki punkt kluczowy, jak sądzę, że obniżenie odporności organizmu, które może być powodowane różnymi czynnikami, może spowodować takie zakażenie.
W przypadku chyba...
Ja bym tego absolutnie nie lekceważył, bo no właśnie dzisiaj zbieram się na pogrzeb osoby, która z mężem jednej z tutaj z naszych samorządowców, no, która 2-3 tygodnie temu zmarła właśnie w wyniku tego, że zachorowała na COVID, a miała po prostu, mówi się, miała współistniejące choroby. No. Mhm. Dostała zapalenia płuc, tak. I to tak silnego w wyniku tych komplikacji, że ta osoba zmarła. No.
No to niech to będzie takie podsumowanie tej części naszej rozmowy, że jednak nie bagatelizujmy tego. W panu przypadku dobrze, że zaistniała izolacja szybka, bo to pewnie jest też jeden z kluczy do tego, że tak, to się nie rozsiało.
Przede wszystkim, wie pan, ja jestem bardzo, że tak powiem, content, że to zakażenie ograniczyło się tylko do mnie i nikomu tego nie sprzedałem.
Mhm. No tak, to faktycznie jest dobra informacja. Dość o pańskim zdrowiu. Cieszmy się, że nic się poważnego nie stało. O wczorajszym projekcie przedstawionym przez Jarosława Kaczyńskiego chciałbym porozmawiać. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił takie założenia. No tak, ale dotyczą one ustawy, która ma wprowadzić dosyć kompleksowy system ochrony zwierząt w Polsce. Ktoś powiedział, Jarosław Kaczyński, najpotężniejszy obrońca zwierząt w naszym kraju.
No nie po raz pierwszy akurat prezes Prawa i Sprawiedliwości takie projekty sygnuje, czy też zapowiada ich złożenie, bo projektu jeszcze nie ma. Wiemy, że to ma być coś, co zostało w mediach elektronicznych nazwane jako piątka plus zwierząt. Są tam różne elementy, różne argumenty. No, ja myślę, że chyba była pełna gotowość ze strony akurat prezesa Prawa i Sprawiedliwości, aby ten projekt uruchomić, dlatego że on właściwie ukazał się w kilka godzin po artykule, który był na stronie Onetu, takim sprawozdaniu, tak, reportażu.
No, prezes Kaczyński wyszedł przede wszystkim z tym do ludzi.
A z drugiej strony jest też to efekt pewnie Kongresu Młodych, ponieważ no, akurat konferencję prasową prowadził szef
Młodzieżówki PiSu. Panie pośle, prezes Kaczyński mówi, że jest przekonany o tym, że zostanie ten projekt poparty przez wszystkich dobrych ludzi w Polsce. Zapytam, PSL poprze?
Ale my nie wiemy, co my mamy poprzeć.
No to ogólne, gdyby te założenia, które są pod postacią piątki, były przedstawione.
Między ogólnymi założeniami a projektem to jest jeszcze bardzo daleka droga. Ja zwracam uwagę, że no, kwestia dobrostanu zwierząt zawsze leżała nam na sercu. Nigdy nie było tak, żebyśmy lekceważyli kiedykolwiek jako PSL dobrostan zwierząt. Natomiast wszystko się, że tak powiem, zasadza na tym, jakie będą tutaj postanowienia, więc...
No to zapytam na przykład o zakaz hodowli zwierząt futerkowych, bo takie coś jest w piątce umieszczone.
No i proszę zobaczyć, jaka jest tutaj argumentacja. No bo można zamiast futer naturalnych wykorzystywać futra sztuczne, a z drugiej strony walczymy z plastikiem.
No tak, ale co jest w tym momencie gorsze? Uśmiercanie w okrutny sposób czy używanie plastiku?
Tak, panie redaktorze, no właśnie czytałem ostatnio taki artykuł przedruk dotyczący nanoplastiku, czyli tego, czego nie widać. Ten nanoplastik znajduje się w naszym organizmie, w naszym krwiobiegu. Czytam na przykład ludzi, którzy badają, jak to wygląda, jeżeli chodzi o florę, przepraszam, faunę żyjącą w ziemi. Wiele tych zwierząt ginie ze względu na to, że te cząsteczki mikroplastiku są przez nie zjadane. My tego nie widzimy, świata podziemnego, który jest, prawda?
No tak, ale panie pośle, ale wchodzimy w pewien rodzaj uszczegółowiania. To są takie detale, ale jest pewna ogólna deklaracja.
My musimy wiedzieć, że każde działanie ma też swój skutek. Natomiast absolutnie jesteśmy za tym, aby wszędzie tam, gdzie odbywa się hodowla, był zachowany absolutny dobrostan zwierząt. W moim przekonaniu, jeżeli tam jest jakiś problem w tych hodowlach, o których wspomina Onet, to są przecież służby nadzoru i służba, inspekcja weterynaryjna, która powinna wkroczyć.
Ja mi się wydaje, że te hodowle per se nie spełniają swoich wymogów, dlatego że zwierzęta futerkowe powinny właściwie funkcjonować na wolnej przestrzeni. W przypadku norek to jeszcze powinno być środowisko wodne. No to trudno byłoby stworzyć coś takiego z punktu widzenia hodowcy. Zapewne poszedłby z torbami.
Ale wymogi takie zostały dosyć, że tak powiem, surowe z tego, co pamiętam, postawione hodowcom w Niemczech. Oczywiście nie wiem, jakie są efekty tego wszystkiego, ale sądzę, że tutaj nasi sąsiedzi są dosyć pragmatyczni i oni mają dobre w tej materii doświadczenia i sądzę, że to odniosło skutek, że te standardy hodowli, bo ja się nie odnoszę do tego konkretnego przypadku, bo sądzę, że mamy reportaż, nawet, że tak powiem, tylko urywki tego reportażu widziałem. Też sobie zdaję z tego sprawę, że na przykład błędy żywieniowe mogą powodować kanibalizm u zwierząt. Na przykład również w stadach trzody chlewnej zdarza się, że zwierzęta sobie odgryzają na przykład uszy czy ogony, jeżeli są nieprawidłowo żywione. To jest kwestia też wtedy odpowiedzialności.
Czy pan byłby za na przykład zaostrzeniem kryteriów utrzymywania na przykład zwierząt futerkowych przy zachowaniu hodowli?
Ja uważam, że jeżeli to jest możliwe i się fachowcy na ten temat wypowiedzą, to uważam, że nie powinniśmy tak a priori, że tak powiem, wyrzucać pewnej działalności z naszego życia gospodarczego, bo to administracyjne zakazy nie wprowadzają, że tak powiem, dobrych regulacji. Ja mówię o zakazach. Natomiast wymogi trzeba postawić takie, które muszą być spełnione i to oczywiście odbywa się kosztem tego, który prowadzi tę działalność.
No siłą rzeczy, jeżeli chce prowadzić, to musi te wymogi spełnić. Jeszcze jedna ważna bardzo sprawa. Mamy mało czasu, a muszę o to zapytać. Czy na przykład przepis, który sprawia, że miałby być ograniczony ubój rytualny w Polsce, nie mógłby być na przykład tylko na potrzeby związków wyznaniowych, czy jak rozumiem nie na eksport, uderzy w polskie rolnictwo?
Oczywiście, że tak. Kiedy ostatnio ten zakaz został wprowadzony, to w ciągu pierwszego miesiąca po wprowadzeniu tego zakazu, na przykład cena na bydło mięsne spadła około 1/3. Rolnicy z powiatu krotoszyńskiego, którzy specjalizują się i w produkcji mlecznej, i w produkcji bydła opasowego, przekazali mi, że oni wyliczyli, mówię o związku hodowców bydła opasowego, oni wtedy stracili w ciągu jednego roku 50 milionów złotych.
Ja wiem, że to są konkretne pieniądze, ale prezes Kaczyński mówi, że tutaj ważniejsze jest dobro zwierząt niż finanse.
Panie redaktorze, ja stwierdzam fakty. Będzie musiał projektodawca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zmierzyć. No, musi przeprowadzić rzetelną dyskusję. Wiem, jaka jest tutaj dyskusja w tej sprawie.
Czyli będzie burza i podejrzewam, że jednak nie poprzecie tej ustawy. Nasz czas dobiegł końca, więc jednym zdaniem.
Zawsze istnieją w ramach projektów, które się zgłasza, zawsze istnieje pole, że tak powiem,
do negocjacji.
Można rozwiązania przyjąć takie, które są akceptowalne zarówno przez rolników, producentów, przetwórców, jak i przez poprawienie. No przecież my nie zrezygnujemy.
Zrezygnujemy
z jedzenia mięsa.
Obawiam się, że może być trudno, jeżeli chodzi o ten kompromis w tej sprawie. Panie pośle, stawiam kropkę. Andrzej Grzyb, szef Wielkopolskiego PSL-u, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Panie pośle, musimy kończyć. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
Kluczowy temat.